Dzień dobry, drodzy słuchacze, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Odkrywanie siebie, samorozwój i tożsamość zawodowa. Dzisiaj wspólnie z Tatianą zgłębimy temat dylematów i barier związanych ze zmianą pracy. Porozmawiamy dzisiaj sobie o obawach, które towarzyszą zmianie ścieżki zawodowej, ale też poproszę Tatianę, żeby nam opowiedziała o przełamywaniu strachu przed zmianą. Spróbujemy rozpoznać własne pragnienia i kompetencje i Wam poradzić, jaką strategię, skuteczną strategię zastosować właśnie przy zmianie, jakie kroki byłyby tutaj właściwe. Jest ze mną dzisiaj tradycyjnie Tatiana Galińska, która szkoli biznes emocji i uczy zarządzania z sercem. Jako mentor pracuje autorską, holistyczną metodą, która łączy trudne emocje i biznes. Dzień dobry, Tatiana.
Dzień dobry. A ze mną, jak w każdym odcinku, jest Agnieszka Bewz, która jest headhunterką. Jest osobą, która wspiera z jednej strony pracodawców i właścicieli biznesu w pozyskiwaniu najlepszych dla nich ekspertów oraz również wspiera osoby, które wkraczają na rynek pracy, które chcą zmiany, poszukują swojej nowej ścieżki zawodowej.
Dokładnie tak. Dzień dobry. Witajcie już w nowym roku.
Menadżer sercem jest dla Ciebie, bo dotyczy emocji, zarówno w biznesie, jak i w życiu. Biznes to ludzie, a ludzie to emocje. Ja nazywam się Tatiana Galińska i w tym programie pomogę Ci stać się mamadżerem, czyli wyrozumiałym i życzliwym ekspertem, który jednocześnie nie niańczy innych. Bo każdy z nas jest menadżerem swoich emocji. Zapraszam Cię na kolejny odcinek.
Moi drodzy, dzisiejszy temat jest tematem, który wracał do nas wielokrotnie i postanowiłyśmy dzisiaj ubrać to w takie 4-5 ważnych bardzo punktów, które z jednej strony, tak jak w każdym naszym odcinku i Agnieszka i ja będziemy podpatrywały i podpowiadały z każdej z naszej strony i perspektywy. I w związku z tym, jeśli pozwolisz, Agnieszka, to przejdę do pierwszego pytania, bardzo ważnego. No właśnie ten, który wywołałaś już na samym początku, czyli jeżeli ktoś myśli, gdzieś tam w nim zakiełkowało takie właśnie marzenie, pragnienie, potrzeba, nie wiem jak to dobrze nazwać, żeby zmienić pracę, to z jakimi dylematami najczęściej spotykasz się, kiedy kontaktujesz się czy przebywasz ze swoimi klientami?
Oczywiście te dylematy i te obawy są różne, tak, w zależności od kandydata. Natomiast powiem Wam szczerze, że teraz na początku roku, jak ludzie wrócili do pracy po już dosyć długiej przerwie świąteczno-noworocznej, to jedna z właśnie kandydatek, która umawiała się ze mną na konsultację, powiedziała mi tak: Agnieszka, ja się umówiłam z Tobą, dlatego że ja już po prostu wiem, że ja już dłużej nie wytrzymam w tej pracy. Po prostu nie sprawia mi przyjemności łażenia dalej do tej pracy. Wiem, że dużo zarabiam. I to był taki, tak, pierwszy punkt, który usłyszałam, czyli obawiam się, tak, a miałam takie próby, że na rynku tyle się na tych stanowiskach, na którym ja jestem, nie zarabia, a ja bym chciała już pójść do czegoś nowego, bo jestem ponad dekadę w jednej firmie. No i to jest taka pierwsza obawa, tak, czyli czy tam, gdzie trafię, to czy mogę liczyć na takie same lub wyższe zarobki, czy mogę liczyć na rozwój, czy atmosfera pracy to będzie to, co mi pasuje, tak? Czy ona będzie zbieżna z tym. Boimy się trochę zmiany środowiska, czy nie trafimy z deszczu pod rynnę, tak? Czyli na gorszego szefa, na gorsze środowisko pracy, współpracowników, ale też na, słuchajcie, takie rzeczy związane nawet z poziomem poukładania firmy. Także to są różne rzeczy, ale to są też takie rzeczy, słuchajcie, związane na przykład z tym, jak się moje życie zmieni, jeżeli podejmę taką zmianę, bo dzisiaj sobie pracuję na przykład w hybrydzie 2 plus 3, czy tam 3 plus 2, albo w ogóle raz w tygodniu, tak? To zależy, co dla kogo jest istotne, jakie ma kryteria właśnie podejmowania decyzji, jak ma życie zorganizowane. Więc podsumowując, jednym słowem, najczęściej boimy się, że utracimy to, co mamy, ale z drugiej strony, Tatiana, tak jak ty zawsze mawiasz, chujowo, ale stabilnie. Czasami po prostu wcale nie jest nam dobrze, ale boimy się wyjść do tego, żeby nam było lepiej.
No to wiesz co, jedno, jak zaczęłaś mówić, to przyszło do mnie takie jedno zdanie, które ja kiedyś dawno, dawno temu usłyszałam, że ludzie zaczynają, my jako ludzie zaczynamy w pewnym momencie mieć tą świadomość tak zwanego dobra utraconego. I to nas tak blokuje, tak? Czyli nagle do mnie dociera, że ja mogę stracić coś, co mam, zaczynam to może doceniać, ale jednak te lęki są większe i te dylematy właśnie wtedy się pojawiają.
Tak, ale słuchajcie, ostatnio jak miałam jesienną edycję programu mentoringowego grupowego, to z kolei była kandydatka na stanowisku menedżerskim, która w trakcie tych kilku tygodni wspólnej pracy doszła do wniosku, że ona ma dobrą pracę, jest w dobrym miejscu, dobrze zarabia, ma bardzo dobry zespół i ma bardzo adekwatny zakres obowiązków w stosunku do swoich kompetencji. I stwierdziła, jestem wdzięczna za ten program, bo właśnie odkryłam, że tu, gdzie jestem, jest dobrze. I jestem też przygotowana już na zmianę, no bo wszystkie kroki do zmiany przeszłyśmy. Ma piękne CV, ma przygotowany profil na LinkedInie i tak dalej, ale nie będę tej pracy zmieniać. I to też jest ok, decyzja. Także czasami nam się wydaje, że trawa gdzie indziej jest bardziej zielona, ale spotykamy się w małej grupie, gdzie ludzie opowiadają, jak jest w innych firmach i nagle się okazuje, że w mojej firmie jest naprawdę ok.
No to słuchaj, to jeśli pozwolisz, to przypomniała mi się króciutka przypowiastka, dokładnie ilustrująca to, co teraz powiedziałaś. Jest taka przypowieść o takim rolniku, który chciał sprzedać swoją ziemię. Miał piękną ziemię, którą od lat, to była taka ziemia, którą dostał też oczywiście w spadku po swoich rodzicach, taka ojcowizna, którą pielęgnował całymi latami, ale w pewnym momencie czuł już wielkie znużenie, brak perspektyw, brak możliwości rozwoju, to już było dla niego takie po prostu pospolite i uciążliwe i postanowił sprzedać całą tą ziemię i wielką gospodarkę i te wszystkie sady. I zaprosił takiego specjalistę od nieruchomości, który też miał talent marketingowy, żeby on to wszystko zobaczył, opisał w tym ogłoszeniu, żeby dokonać sprzedaży. I ten specjalista przyjechał, to wszystko sobie obfotografował, opisał, zrobił z tego specjalną ofertę i przed wystawieniem tej oferty sprzedaży przyjechał skonsultować się z tym właścicielem i mu to wszystko przedstawił. Opisał mu wszystkie walory tego terenu, tych obiektów, tego wszystkiego, co tutaj można zrobić, zobaczyć. I sam ten rolnik, słuchając tej opowieści, powiedział, wie pan co, dziękuję za to wszystko, nie sprzedaję, to jest fantastyczne miejsce.
Dokładnie.
To jest to.
No właśnie, więc do takich procesów też no, możemy dojść w trakcie, kiedy wydawało nam się, że jest nam potrzebna zmiana, a wcale może niekoniecznie, jak głębiej wejdziemy, jej potrzebujemy. No ale co innego z kolei jest to przełamywanie strachu przed zmianą, której de facto naprawdę potrzebujemy. I tu pytanie, Tatiana, do ciebie. No właśnie, jak to jest z tymi naszymi strachami? Jak to jest z tymi pokonywaniem tych takich wewnętrznych barier? No i co w ogóle z tym zrobić?
No właśnie, ja myślę sobie, że nie powiem chyba nic odkrywczego, bo to są te rzeczy, które my już gdzieś tam z tyłu wiemy i często też moi klienci w moich programach mentoringowych klientki mówią, no kurde, ja to niby wiem, ja już to przecież niby słyszałam, a jednak, prawda? Tak. Więc powiem tak, ja pracuję... Od lat już to też jest Ci znana, bo wiem, że też te narzędzia znasz. Mapa poziomu świadomości Hawkinsa, która nam tam bardzo dużo mówi o tym wyjściu z trybu walki, wejściu w tryb mocy, kiedy my stajemy do poziomu odwagi. Ja zawsze o tym przypominam, bo nie wszyscy wiemy, no bo tutaj mamy strachy. I teraz pytanie, czym jest odwaga, żeby dokonywać tych zmian, prawda? Ja zawsze mówię, że najczęściej kojarzy nam się, że po drugiej stronie lęku, czy tych obaw, strachów, leży odwaga. Z jednej strony tak, ale myślę sobie, że w dużej mierze jest tak, że po drugiej stronie lęku leży wiedza. Że leży wiedza, bo najczęściej jest tak, że jak my czegoś nie wiemy, to te nasze lęki wzrastają, tak? Niewiedza, nieznane, właśnie ten lęk przed tym nowym powoduje, że my mamy czarne scenariusze w naszej głowie, nie dokonujemy tych zmian. I jak ktoś mnie pyta czasem, no ale co to znaczy stanąć do tej odwagi, to ja mówię, no to są takie dwie rzeczy. Stanięcie w prawdzie ze sobą zawsze jest najtrudniejsze i myślę sobie, że to, co my mamy zrobić sami ze sobą, to jest po pierwsze stanąć w tej prawdzie, czego ja tak naprawdę chcę, czy to będzie moje, czy to mi się w to wpisuje, ale to są te dwie emocje takie, jakże dla nas ważne, żeby stanąć w prawdzie ze sobą. To musi być wejście przez poziom wstydu i tej dumy niesłusznej, która gdzieś tam nas ciągle blokuje, prawda? Jak sobie to zrobimy, jak wejdziemy, przejdziemy, ja nie mówię, że to jest łatwe, Ale jak stajemy w tej prawdzie, to nagle się okazuje, że no właśnie, to jest ta wiedza. Mówi się, że wiedza nas transformuje. No dobra, wiedza nas transformuje z jednej strony, ale wiedza bez działania, tak jak było w modelu Kasz w naszym poprzednim odcinku, wiedza tak. bez działania, to jak mówi Dispenza, jest jedynie filozofią, a my nie chcemy filozofować. I tak sobie pomyślałam, że tych takich... staram się wyciągnąć teraz, bo w wielu odcinkach też mówiłyśmy o tym, co nas blokuje, więc jakby podsumowując tutaj i dodam coś nowego. Z jednej strony mamy trudne emocje, które nas trzymają, bardzo trudne emocje. Też w wielu sytuacjach do przepracowania. Po drugie, wszystkie silne programy i przekonania, które niesiemy w sobie, to są też nasze blokery, które będą nas trzymały w tym potrzasku, że my nie dokonujemy tych zmian i się jednocześnie ten strach cały czas podlewamy i pielęgnujemy przez czarne scenariusze. Kolejna rzecz, którą chciałabym dorzucić w tym strachu, to jest coś, co jest związane z tak zwanymi powinnościami. I ja kładę duży nacisk na to, żeby odróżniać obowiązki od powinności, bo obowiązki najczęściej to są rzeczy, które wynikają z jakichś naszych formalnych, z jednej strony umocowań, z drugiej strony z jakichś naszych stanowisk pracy, pełnionych funkcji, to są nasze obowiązki. Natomiast bardzo często powinności to są takie rzeczy, które są bardziej w stronę moralności i bardzo często podlegają osądowi. I my, nawet samo słowo, jakby tak popatrzeć semantycznie, to powinność, czyli ja się czuję winna, jeśli ja tego nie zrobię. I ja bardzo często powtarzam, jak też mówię chyba przy przekonaniach o tym mówiłam, że powinności to są bardzo często powinności z dupy, które nie wynikają tak naprawdę z żadnych przepisów, że ludzie bardzo boją się osądu innych ludzi i tych zmian nie dokonują. I to stawanie w prawdzie ze sobą to jest odpowiedzenie sobie na pytanie, czy ja tego nie robię, bo się boję właśnie osądu, czy w końcu mogę stanąć w prawdzie ze sobą i w końcu sobie zrobić dobrze, tak żebym ja miała dobrze, żebym ja się czuła z tym komfortowo. I to są bardzo trudne dylematy, ale myślę sobie, że każdy z osób, która nas słucha czy ogląda, jakby poszła do jakiegoś mentora, coacha, wspierającego jakiegoś i jakiejś innej osoby, to każda z nich w pewnym momencie chyba do tego samego mianownika dojdzie, że stawanie w prawdzie ze sobą jest kluczowe w tej robocie. Że wtedy musimy te maski ściągać tego samooszukiwania się i wtedy wchodząc w poziom odwagi będziemy wiedzieć, jaki jest kor zmiany, o tym też już mówiłyśmy w naszych odcinkach. Ja to tak widzę i myślę sobie, że powinności to jest ta rzecz. I druga, ostatnia już na koniec, którą chciałam dodać, to jest to, że mamy coś takiego, co nazywamy lojalnością do rodu. To jest bardzo często totalnie nieuświadomiona rzecz, którą ciągniemy i miałam, ty pewnie też, no bo już jakby stricte zajmujesz się rekrutacjami i pracujesz w temacie zmiany pracy zawodowej, natomiast ja przy moich klientach spotykałam się wiele razy z takimi bardzo silnymi, naprawdę silnymi stwierdzeniami, że na przykład ludzie kończyli podwójną ilość studiów albo innych kierunków, dlatego że z lojalności do rodu, do mamy, do taty wybierali takie zawody, które na przykład były już zawodami wykonywanymi w tej rodzinie, kto nie dawał im w ogóle możliwości ustanowienia własnej autonomii, że oni mogliby wybrać inaczej. I potem kilka razy słyszałam takie zdanie. Odfajkowałam już jedne studia dla matki, żeby się ode mnie odwaliła, a teraz poszłam na takie studia, które chciałam zrobić. Więc lojalność do rodu powoduje, że my nie pójdziemy dalej, no bo czuję się w powinności tego, co moja mama robiła, albo ja nie mogę mieć lepiej niż moja mama na przykład. Też sobie tego nie uświadamiamy, jakie my możemy ciągnąć programy, prawda? Że z lojalności do takiego stanu jakiegoś na przykład materialnego ja nie pójdę dalej w zarabianie, no bo nie mogę zarabiać więcej. To jest głęboki program podświadomy, ale ta lojalność do rodu i trzymanie się tego, co tak naprawdę nie jest nasze, jest znowu elementem stawania do prawdy ze sobą, tak? Czy to jest moje, czy ja realizuję na przykład, nie wiem, niespełnione oczekiwania moich rodziców i mam 40 lat i nadal się męczę w tej robocie, a wiem, tak, że mogłabym inaczej, bo mam inne marzenia, inne plany, co innego mnie zupełnie kręci, nie? Nie wiem, spotkałaś się z czymś takim?
Tak, jak najbardziej, tak właśnie może być, zresztą to co mówisz, to jest nieświadome, bo nam się wydaje, no nie, no bez przesady, no kto by nie chciał zarabiać więcej niż rodzice, no na poziomie świadomym tak nam się wydaje, ale podświadomie potrafimy zablokować wiele takich rzeczy, czy dotyczących pieniędzy, czy wielu innych aspektów. Ale o tym to pewnie w ogóle kolejny odcinek, bo to też gruby temat.
Tak,
temat gruby. Wróćmy może do agendy naszego spotkania.
Tak, no właśnie.
Bo mamy ten strach, mamy te dylematy, mamy te obawy, wiemy, że jest tam strach, wiemy, co może za nim stać, czyli dużo takich kwestii, o których powiedziałaś, emocjonalnych, no ale właśnie też ta prawda, stanięcie w prawdzie ze sobą, no, potem w odwadze, no i właśnie uświadomienie sobie, że może tutaj chodzi też o lojalność do rodu. Natomiast jak my w ogóle, Tatiana, możemy rozpoznać własne pragnienia? Jak zrozumieć, czego my tak naprawdę w życiu chcemy? Ja zaraz się odniosę oczywiście do życia zawodowego, ale jak ty byś ze swojej perspektywy powiedziała, no dobra, no czego ja tak naprawdę chcę? No przecież ludzie do ciebie trafiają i mówią, Tatiana, bo ja bym chciała zmienić w swoim życiu to, 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 to i tamto. A pewnie często się okazuje, że tak naprawdę to chcą zmienić zupełnie co innego. Jak to odkryć, to moje, nie?
Ach, to ja trochę powiem przekornie. Tak, odpowiem przekornie. Bardzo często ktoś, kto przychodzi z tym takim oflagowanym zewnętrznie takim projektem typu ja bym chciała, czy chciałbym zmienić to, to, to i to, to jak się zaczynamy w tym wszystkim gdzieś tam dogrzebywać, to się okazuje, że w dużej mierze ludzie chcieliby, żeby to inni się zmienili, a nie oni.
A, dobra, tak.
To chciałabym tak odpowiedzieć. Więc tutaj, kochani, trochę wchodząc w tą moją rolę mentorską, chciałabym zaapelować i przypomnieć, chociaż wiem, że nasi słuchacze pewnie o tym już wiedzą, bo chyba gdzieś to było w naszych rozmowach już przeskakiwało. Natomiast no, samorozwoju i w tym szukaniu siebie, w tym stawaniu w prawdzie, to jest zawsze historia o nas i dla nas i to jesteśmy my. Więc wszystkie zmiany, wszystko co się dzieje, zawsze zaczynamy od siebie. Tak jak mnie kiedyś moja mentorka mówiła, Tatiana, i zapamiętaj sobie raz na zawsze, nie ma jej, jego i tamtych, jesteś ty. Ja sobie to bardzo wzięłam do serca. Więc to może tak, to na początek trzeba by sobie odfiltrować, czy ja bym chciała jednak tak naprawdę to, żeby inni się zmienili, a nie ja, bo przecież ja jestem okej, ale to oni nie są okej. Okay. No i teraz tak, jak się pojawiają, no właśnie, to co do nas chodzi, jakie są moje pragnienia i tak dalej, no to trochę będzie to przyklejone do tego, co powiedziałam przed chwilą, nie chcę się powtarzać, to jest znowu stawanie sobie w prawdzie, czy na przykład to, co do mnie przychodzi, to jest moje, czy mnie się tylko wydaje, że to jest dla mnie. I tutaj dzisiaj przed naszym odcinkiem też, jeśli pozwolisz, do tego przykładu się odniosę, który się pojawił. I to jest bardzo ciekawe, bo czego ja bym... Znaczy, co mogłabym doradzić? Jeżeli stajemy w prawdzie ze sobą, to możemy sobie sami zadać pytanie, czy to jest naprawdę dla mnie. I to są kolejne dwa czy trzy pytania, które sobie możemy zadawać. A jeżeli mamy wątpliwości albo boimy się głośno wypowiedzieć to, co tam nam z tyłu głowy siedzi, to jeżeli mamy sprzyjającą i ciepłą osobę, która da nam naprawdę dobry feedback, to po prostu zapytajmy.
Tak jest.
To się wydarzyło, trochę zakulisowo może zdradzę słuchaczom, bo przyszła do mnie właśnie to, co do nas przychodzi, to, co nam wpadnie w oko, w ucho, możemy potraktować albo jako wyzwanie, albo jako zagrożenie, albo może w ogóle przelecieć i umknąć naszym zmysłom i nic z tym nie zrobimy. Warto jest jakoś zareagować i to, co dzisiaj do mnie przyszło, pewna oferta, no jak wiecie, ja jestem freelancerem, pracuję na własny rachunek od lat wielu, ponad 16, ale przyszła do mnie kiedyś, wpadła mi w oko taka oferta. I oczywiście to nie była opcja pracy na etacie, bo to nie jest moje, natomiast pojawiała się tam opcja aspektu B2B. Ale właśnie, zadałam sobie pytanie i też poprosiłam Agnieszkę, żeby dała mi feedback, która dała mi mega cenny feedback, który siedział gdzieś z tyłu w mojej głowie. Ale to było właśnie takie pytanie, czy ja naprawdę tego chcę, co ja z tym zrobię, w jaki sposób ja to wplotę w moje życie, jak bardzo zmieni się moje życie, czy ja będę to w stanie obsłużyć. Więc wnioski, do których doszłam, przyszły dosyć szybko i to były takie ważne pytania, więc jeżeli nie mamy sami w sobie takiej gotowości i odwagi, żeby sobie jeszcze zaufać na 100%, to warto dopytać. W efekcie pewnie ostatecznie i tak podejmujemy z własnych bebechów nasze decyzje, ale to, co dzisiaj się wydarzyło, było dla mnie bardzo cenne, więc ja się do tego przykleję, że tak warto robić, warto zapytać.
Okej, okay. To ja powiem może ze swojej perspektywy dwa słowa na ten temat i oczywiście z perspektywy osób, które ze mną pracują i na takich najczęściej powtarzających się tematów. to rozpoznawanie własnych pragnień i kompetencji to jest główny temat i taki właśnie jeden z takich dylematów, jak przychodzą do mnie kandydaci, mówią, chcę zmienić pracę, ale pracuję na przykład już na eksperckim czy menadżerskim stanowisku, no i skąd ja mam wiedzieć, w czym ja tak naprawdę jestem dobra, no przecież okej, no bo to branża, to coś tam. I my trochę nie, tak zauważyłam, że kandydaci nie mają takiej mapy kroków, po której mogliby przejść, tak? W moim odczuciu na pewno, jeżeli mamy porobione testy talentów, warto do tego wrócić i przede wszystkim dogłębnie to przeczytać. Czasami robimy te testy, ale nie wiemy, co w nich jest. Po drugie, popatrzeć sobie na swoje aktywności zawodowe, zobaczyć, które z nich lubimy, a które może niekoniecznie, tak? Odpowiedzieć sobie na takie pytanie, okej, co mi się w tej pracy podoba, a czego chciałabym już w kolejnym kroku zawodowym uniknąć. I jednak będę nalegać, żeby to robić tak łopatologicznie, tak? Czyli biała karteczka, tak? Co mi się podoba, czego chciałabym w przyszłości unikać, bo my się potrzebujemy dodefiniować. Na koniec i tak gdzieś te pytania padną podczas różnych rozmów z kolejnymi pracodawcami. To lepiej wiedzieć, co i dlaczego ja mówię, i dlaczego to jest dla mnie ważne, albo dlaczego chcę tego unikać, albo do czego dążę, tak? Ale warto by było sobie spojrzeć i na ten swój taki profil, jeśli chodzi o talenty, i wejść w te aktywności. No oczywiście ja akurat pomagam w takich procesach, więc wiadomo, łatwo mi mówić, tak? No ale jeżeli ktoś ma ochotę ze mną popracować, to też zapraszam, tak? I wtedy po prostu przechodzimy sobie biograficznie do całe swoje CV, trochę porządkujemy ten fundament i warto sobie to zrobić, czy samodzielnie, czy z kimś, tak jak ty powiedziałaś, Tatiana. I tam zacząć z tego fundamentu układać to sobie w takie schematy i klocki, które po pierwsze nam pokażą, dobra, taka jestem i to jest ta moja prawda o sobie, o której ty mówisz, Tatiana. Taka jestem w sensie zawodowym, mam takie kompetencje, takie umiejętności, taką wartość wnoszę do organizacji i taki mam kolejny cel zawodowy. To jest proces po prostu jak każdy inny i z mojej perspektywy warto by było tak to potraktować.
Dobrze, zatem wróćmy do naszej agendy. Mamy jeszcze przed sobą jedną bardzo ważną rzecz i temat, który chciałyśmy omówić, czyli to są te strategie związane ze skuteczną zmianą i myślę sobie, że i ty i ja podzielimy się swoimi perspektywami. I o różnych strategiach pewnie wielu naszych widzów i słuchaczy już czytało, próbowało wdrażać, każdy ma przed sobą i za sobą różne działania i doświadczenia. Natomiast ja chcę powiedzieć takie jedno zdanie, wiecie jak to jest, czasami jedziemy na jakieś szkolenie albo słuchamy jakiegoś wykładu, albo coś czytamy i mamy takie jedno zdanie, które nam rozwala system i jest naszym krokiem milowym, który powoduje, że nagle zmieniamy perspektywę albo patrzymy na coś inaczej. Ja kiedyś usłyszałam takie zdanie, które no, dla mnie było taką petardą, przyznam, chcę się z wami tym zdaniem podzielić. I moja mentorka mi powiedziała tak, no dobrze, chciałabyś coś zmienić, chciałabyś dokonać czegoś, chciałabyś coś zrobić inaczej i nie można tego dokonać bez albo bólu finansowego, albo innego rodzaju bólu, dlatego że każda transformacja zaczyna się od transakcji. I powiem szczerze, że to zdanie mnie bardzo, znaczy zarezonowało ze mną bardzo mocno, bo ja mówię tak, oczywiście zgadzam się z tobą i to mi też pokazało taką, wiecie, to jest pewien rodzaj takiego lustra, który nam pokazuje naszą gotowość. Bo co może być naszą transakcją? Naszą transakcją może być z jednej strony oczywiście, że ja skorzystam z konsultacji i wsparcia kogoś, zapłacę za to, tak? Chodzi o tą część materialną, bo jest to dla mnie ważne, bo to tak jest, bo wiele rzeczy, które przychodzą do nas za darmo, naprawdę ich nie szanujemy. Druga rzecz jest bardzo ważna, że tą transakcją może być również nasz dyskomfort, naszą transakcją może być również czas, który inwestujemy. To zawsze jest inwestycja, a nie koszt. Ja to tak widzę, bo to jest zawsze inwestycja w nas. I tak sobie pomyślałam, że takim bardzo ważnym papierkiem lakmusowym jest ten taki próg przejścia, kiedy ktoś mówi, chce w coś zainwestować. I teraz, żeby była jasność, ja tutaj nie mówię o tym, że od razu mamy się rzucać na niesamowicie jakieś wielkie projekty, pracę z jakimiś osobami, które nie wiem, no, wciągną nas w bardzo, bardzo długie i kosztowne procesy, ale czasami jedna konsultacja i wsparcie z kimś pokazuje nam naszą gotowość do tego, że my chcemy coś zrobić, a nie będziemy ciągle próbować sami kręcić się w kółko, prawda? Nie wiem, czy masz takie doświadczenia, ale będę to powtarzać i dla mnie ma to, jak pracuję z moimi klientami i sama też widzę po sobie, tak, że transformacja zaczyna się od transakcji. To jest jedna rzecz. A druga, do której chciałabym nawiązać a propos strategii, bo to ja bym powiedziała, że to jest na początku strategii, czyli ta inwestycja w cokolwiek, co my tutaj pójdziemy. A druga rzecz to jest to, co bym chciała powiedzieć, to jest zasada złotowłosej. Nie wiem, czy znacie ją. Jak widzicie teraz na slajdzie, kto nas ogląda, a dla naszych podcasterów, słuchaczy po prostu to opowiem. Zasada złotowłosej w ogóle pochodzi z książki Atomowe nawyki, też polecamy książkę, którą ja ją czytałam kilka razy, bardzo fajna. I zasada złotowłosej nam mówi o tym, że jeżeli my dokonujemy jakiejś zmiany, jesteśmy w jakiejś strategii zmiany, to oczywiście każdy z nas będzie się zatrzymywał przy jednym temacie, motywacja, tak? Co ja mogę zrobić, jak już oswoję swoje lęki, to pytanie jest dalej, no dobra, mam motywację i teraz co zrobić, żeby ją utrzymywać? Metody SMART celów każdy zna, prawie każdy ją pewnie w jakimś mniejszym lub większym stopniu kiedyś w swoim życiu zastosował i tam jest taki jeden z bardzo ważnych elementów, ja nie będę mówić o metodzie SMART, bo ja nie pracuję z celami, ja raczej pracuję z intencjami, ale tam jest coś takiego, co nazywamy metodą, takim aspektem, krokiem, który mówi nam, że cel to nasze marzenie, pragnienie ma być też dla nas atrakcyjne, ono musi zawierać ten element pożądania. Czegoś, co będzie nas pociągało, co będzie nas wyciągało z tej naszej strefy takiego dyskomfortu. I zasada złotowłosej nam mówi o tym, że w ogóle pochodzi z bajki, bajka Złotowłosa i Niedźwiadki. I Złotowłosa, to jest taka fajna metafora, która nam pokazuje, o co chodzi w tej zasadzie. Złotowłosa, jak dostała się do tego domku niedźwiadków, to na stoliku stały trzy miseczki. W trzech miseczkach była owsianka. I zaczęła je próbować. I tak, w pierwsza z tych owsianek, którą spróbowała, była mało słodka i była zimna. Trzecią miseczkę, którą spróbowała, to była owsianka, która była bardzo słodka i była gorąca. A ta miseczka, która stała na środku, była w sam raz, bo tutaj chodzi o to bycie w sam raz. Więc miseczka była w sam raz, czyli ona nie była ani zbyt zimna, ani nie była zbyt słodka i Złotowłosa nazwała ją w sam raz. I o co nam chodzi tutaj? Ta strefa złotowłosej w naszym procesie zmiany to jest to robienie czegoś w sam raz. Zostało to zbadane na tej zasadzie, że jeżeli coś jest takie dla nas właśnie mało słodkie albo zimne, jest takie trochę za łatwe i my to zrobimy tak, na zasadzie z palcem w nosie, to nie będzie wpisywało się w tą zasadę idealności w sam raz, bo to będzie dla nas nużące i przestanie za chwilę być totalnie motywujące. Ale jeżeli coś będzie dla nas za trudne, czyli będzie tak jakby w tamtym przykładzie, w tej metaforze, na przykład zbyt gorące i zbyt kwaśne, mało słodkie, to będziemy czuć bardzo szybko zniechęcenie, bo to będzie dla nas zbyt wielkie wyzwanie i znowu nasza motywacja będzie spadać. Więc to bycie w sam raz to jest nic innego jak taki ułamek i taki procent, kiedy ja to, co robię, wpisuje się właśnie w moje takie idealne jak na teraz działanie. Teraz nie pamiętam tych badań, bo nie chciałabym ich przekręcić, natomiast czytałam czy w książce Atomowe nawyki, czy jeszcze w innej, nie pamiętam, że jeżeli wprowadzamy, dokonujemy jakichś zmian w naszych strategiach na zmianę, na nowe nawyki, na nauczenie się nowych rzeczy, to ten przeskok, o który robimy nową rzecz, powinien być mniej więcej w okolicach o 20% trudniejszy niż to, co robiliśmy. I to się wpisuje też w zasadę złotowłosej. O te 20% jest to trudniejsze, bo być może te 10 czy 15 to będzie za mało, ale 30, 40 czy 50 to będzie dużo za dużo. A trzymając się zasady tej w sam raz, czyli tego około 20%, będziemy w stanie utrzymywać motywację i będziemy w progresie.
Tak, no i tutaj właśnie bardzo ważny aspekt poruszyłaś, bo tutaj widzimy, tak, tą motywację, ale też widzimy poziom trudności. Rzeczywiście ja też pracując z dynamiką talentu widzę, jak talent się rozwija, to on też nie może mieć w którymś momencie zbyt wysokiego poziomu trudności, on musi być rosnący, ale właśnie tak liniowo, bo inaczej pojawia się też ogromny stres.
Tak.
Poza porażką jeszcze pojawia się stres, no bo już się boimy, że nie damy rady, że to jest za trudne dla nas, prawda? No ale na szczęście, jeśli chodzi o samą zmianę zawodową, to jeżeli mamy tą motywację, a z czymś sobie nie radzimy, to ja ze swojej perspektywy doradzę może taką strategię też takich kluczowych kroków w procesie zmiany zawodowej, którą przynajmniej krótko w takim wywiadzie jak ten możemy sobie omówić. Tego akurat się można po prostu nauczyć, czyli przejść odpowiednie kroki. Dla mnie pierwszym krokiem to jest taki krok bardzo mocno, słuchajcie, autorefleksyjny. czyli to, co już tutaj dzisiaj padało, tak? Kim ja jestem, co ja potrafię, jakie mam kluczowe talenty, do czego dążę, jaką mam motywację do tej zmiany, czego chcę uniknąć, tak? Czyli cały proces autorefleksyjny to jest krok numer jeden. Krok numer dwa to oczywiście, słuchajcie, jak chcemy tą pracę zmienić skutecznie, to poprośmy kogoś, żeby rzucił okiem na nasze CV, na nasz profil na LinkedInie. Czy to się w ogóle dobrze czyta? Czy osoba taka zupełnie z boku na to patrząca wie, o kim jest w ogóle ten dokument, tak? Jeżeli czegoś tam w nim brakuje, to, no to naprawdę, to najpierw warto się po prostu do tej zmiany przygotować. I wielokrotnie tak się właśnie dzieje, że ci, którzy nie chcą zmiany dokonać szybko, ale skutecznie, to po prostu robią ją takimi krokami, jak teraz Wam mówię. Trzeci krok to jest, słuchajcie, budowanie relacji z rynkiem pracy, czyli wtedy sobie tutaj przeglądamy, jakie są oferty, co nam się podoba, co nam się nie podoba. I nie chodzi o to, żeby zmierzyć się, no ja nie wiem, gdzie ja bym chciał pracować. Masz tyle ofert na rynku, słuchajcie, przy 5% poziomie bezrobocia, że po prostu robimy ten przegląd rynku i patrzymy, coś nam w którymś momencie wpadnie w oko. Jak nie będziemy tego przeglądu robić, no to nie będziemy wiedzieć, co w ogóle z nami rezonuje, jak to powiedziała Tatiana w przypadku oferty, którą gdzieś ją zahaczyło. No i czwarty krok to jest, słuchajcie, przygotowanie się w tym, jak mamy dobrze zrobiony pierwszy krok, proces autorefleksyjny, trzeba się przygotować do rozmów kwalifikacyjnych, przemyśleć swoje sukcesy, osiągnięcia, ale też porażki, dobrze się zdefiniować, przygotować swoje tam elevator pitche, tak, na rozmowę kwalifikacyjną, ale też w piątym kroku zastanowić się, jakie są w ogóle kryteria podejmowania decyzji, bo tam nas czekają negocjacje z pracodawcą. I ja myślę, że jak będziemy kolejny odcinek nagrywać, to trochę więcej o tym powiem, więc sobie to już zostawię, ale słuchajcie, to jest pięć kluczowych kroków, które w takiej strategii zmiany pracy powinny absolutnie się znaleźć i to takie moje uwieńczenie bardziej od strony merytorycznej, do tego, co powiedziała Tatiana.
No to świetnie, zatem myślę sobie, że przyszedł czas na podsumowanie.
Tak jest.
Mówiłyśmy podczas dzisiejszego naszego spotkania o takich czterech bardzo ważnych, właściwie może nawet pięciu, czterech ważnych rzeczach. Mówiłyśmy, cały temat naszego odcinka dotyczył dylematu związanych ze zmianą pracy, czyli jakie obawy towarzyszą nam podczas dokonywania zmiany pracy. Mówiłyśmy o tym, jak przełamywać strach, czyli co tam leży pod tym strachem, z czym to jest związane, kiedy dokonujemy tej zmiany.
Mi bardzo zarezonowało to, co powiedziałaś, tak na podsumowanie, że to są, słuchajcie, emocje, to co Tatiana wspominała, programy, przekonania, powinności, ale też unikajmy osądu i stawajmy w prawdzie ze sobą, w odwadze, nie? To mi bardzo zarezonowało.
Tak. No i co? I ostatnią rzeczą, którą omawiałyśmy, to były strategie na skuteczną zmianę, które też Agnieszka pięknie wypunktowała i też mówiłyśmy o tym zdaniu. Też bym chciała, żeby słuchacze z nimi zostali i widzowie nasi, że każda zmiana zaczyna się, każda transformacja zaczyna się od transakcji.
Mega dobre zdanie. Bardzo dobre. Podoba mi się.
Mnie też.
Kochani, jeżeli na poważnie ktoś z Was myśli o zmianie pracy i rozwinięciu swojej kariery, by być może zarabiać więcej, czy się po prostu spełniać, realizować, to sprawdźcie linki w opisie, bo ja osobiście przygotowałam dla Ciebie program, w którym zobaczysz, jak uniknąć błędów w procesie zmiany pracy, które powodują, że tkwisz w miejscu, które Cię frustruje, a do tego w ramach programu stworzysz ze mną skuteczny CV i zmienisz pracę na lepszą, bez obaw o długotrwały i stresujący proces. Także zapraszam, kliknij w link w opisie i zobacz, jak wygląda oferta programu, a tam również znajdziesz link do programu Tatiany.
No właśnie, a ja zapraszam wszystkie zainteresowane kobiety, bo mój program mentoringowy jest skierowany do kobiet. Program nazywa się Bez kija w tyłku, czyli program dla kobiet, które utknęły w życiu swoim osobistym, czy też zawodowym, albo w jednym i w drugim. W programie tym przeprowadzam Cię przez proces zmiany. Jest to bardzo mocno intensywny program, który pozwala nam z jednej strony właśnie pogrzebać w tym wszystkim, co nas blokuje, po to, żeby rozbroić swoje wszystkie mechanizmy obronne, żeby siebie zrozumieć, żeby zostawić nasze przekonania i w końcu ruszyć do przodu bez czekania naprawdę na latami na rezultaty. Także zapraszam również do link aktywny jest, kto ma ochotę.
To jest. Opiszę pod tym filmikiem. I kochani, to jest właśnie taki moment, kiedy, o którym dzisiaj już mówiłyśmy w naszym wywiadzie, jak się zastanawiasz, masz motywację do zmiany, ale nie wiesz, co zrobić i jak zrobić, z kim zrobić, no to jest właśnie taka możliwość, żeby ruszyć do przodu bez dłuższego zastanawiania się, jak ja mam to zrobić. Także zapraszamy serdecznie, a dzisiejszy wywiad powoli dobiega końca. Dziękuję Ci, Tatiana, za kolejną cenną rozmowę. Mam nadzieję, że dzisiejszy temat pomoże wielu z Was spojrzeć na te zmiany, obawy z innej perspektywy. Czekamy tradycyjnie na Wasze komentarze i pytania, co Was nurtuje, dajcie znać, a poruszymy te tematy w kolejnych odcinkach.
Tak, ja również dziękuję i zapraszamy do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym naszym odcinku.
To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za Twój czas i uwagę. Możesz spotkać mnie w innych przestrzeniach, jeśli ten temat z Tobą rezonuje. Możesz czytać moje publikacje na LinkedInie z hashtagiem bez kija w tyłku. A także możesz odwiedzić moją stronę tatianagalińska.pl. Znajdziesz tam więcej informacji o warsztatach Menadżer Sercem. Do zobaczenia, Tatiana.